Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszym głosie pracownika między innymi o sytuacji pracowników po 50 roku życia na Pomorzu, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, co kryje się pod pojęciem luki kompetencyjnej, a także o poszukiwanych na rynku pracy menadżerach projektu. Nie wszyscy pracownicy po 50 czy 60 roku życia myślą o emeryturze. Spora grupa z nich chce nadal pracować. O czym jednak powinni pamiętać i jakich zmian w przepisach prawnych oczekują, dowiemy się z materiału Katarzyny Moric.
Po 50 wiele osób czuje się wypalonych zawodowo, zmęczonych, zaczyna chorować, ale też czasami może to być impuls do zmian. Jak było w Pani przypadku?
Kiedy skończyłam mniej więcej 51 lat, zauważyłam wiele dolegliwości, które mi doskwierały. Kłopoty z nadciśnieniem, z cukrem i tak dalej.
Podkreśla pani Małgorzata, która przez prawie 30 lat pracuje w branży medialnej.
Szczęśliwie mogłam skorzystać z urlopu zdrowotnego, kilkumiesięcznego. Pozwalał mi na to układ zbiorowy zawarty przez związki zawodowe z szefostwem firmy.
Ale wypalona zawodowo pani się nie czuje. Chciałaby pani w dalszym ciągu pracować?
Z pewnością coś zmienię. Nie wiem, czy branżę, ale na pewno poszukam spokojniejszego miejsca i takiego, które przynosi mi też większą satysfakcję.
Jakie warianty są rozpatrywane? Bo teraz możliwości, jeżeli ktoś chce się uczyć w dalszym ciągu, chce być aktywny zawodowo, możliwości jest dosyć sporo.
Jedną z takich moich pasji jest na przykład historia gdańska, jest język rosyjski. W tej chwili próbuję swoich sił. Uczę się nowego języka, uczę się języka angielskiego. Zapisałam się też na drobny kurs na Politechnice Gdańskiej związany z obsługą różnych aplikacji internetowych. Mam nadzieję, że to mi przyniesie taką paletę, z której będę mogła za chwilę wybrać.
Jakie zmiany proponowałaby pani dla osób po 50?
Patrząc po doświadczeniu moim i moich znajomych, którzy są więcej w tym samym wieku, myślę, że konieczną rzeczą byłoby wprowadzenie kilkumiesięcznego urlopu dla każdego pracownika, który skończył 50 rok życia. W czasie takiego urlopu, moim zdaniem, pracownik powinien zostać poddany badaniom zdrowotnym. Badamy sześciolatki, badamy dzieci, które kończą rok. Myślę, że taki przegląd 50-latka byłby super.
Osoby 50+, często są to osoby bardzo wartościowe, mentorskie, ale też mają problem osiągając ten wiek. Należy zauważyć, że tych osób jest coraz więcej na rynku. Co im można zaoferować?
Problem aktywnego starzenia się zaczyna się tak naprawdę w momencie, kiedy opuszczamy mury szkół.
Przekonuje Mateusz Szymański, specjalista w dziale dialogu społecznego i polityki społecznej w Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
No bo już od tego momentu musimy myśleć o tym, co będzie za 20, 30, 40 lat. Jako już młodzi pracownicy zrozumiemy, że dzisiejszy rynek pracy wymaga ciągłego aktualizowania naszej wiedzy. Szczególnie teraz, kiedy mamy zmianę technologiczną, cyfrową. Ale druga kwestia to też dbanie o nasze zdrowie. Ale idąc dalej, to będzie złe nawyki żywieniowe. To będzie kwestia zaniedbywania na przykład aktywności fizycznej.
Jakie rozwiązania prawne na przykład należałoby wprowadzić, których nie ma obecnie na rynku?
Przerwa od pracy po 6 godzinach wynosi 15 minut. Dlaczego dla starszego pracownika nie mogłoby być dłuższe? Dlaczego starszy pracownik nie mógłby pracować może troszeczkę krócej, nie 8 godzin, ten podstawowy wymiar, ale na przykład 7? Można byłoby się zastanawiać, dlaczego w polskim systemie prawnym nie ma czegoś takiego, co określa się mianem umowy mentorskiej. Mówimy wiele o mentoringu, o tym, że chcemy wykorzystywać wiedzę takich osób, a jednocześnie nie ma jakichkolwiek regulacji, które pomagałyby pracodawcom organizować tego rodzaju współpracę młodszych, starszych pracowników, ale bez powodzenia młodsi pracownicy mogliby też uczyć starszych pracowników umiejętności cyfrowych, korzystania z mediów społecznościowych.
Czy związki zawodowe będą w najbliższym czasie jakieś działania prawne czynić odnośnie osób starszych?
Trwają prace w Radzie Dialogu Społecznego, jest szkic porozumienia. Są tam pewne elementy dotyczące przede wszystkim właśnie czasu pracy.
W krajach zachodnich wymiar pracy jest krótszy. We Francji to 36 godzin, a w Polsce mamy oficjalnie 40 godzin tygodniowo.
Liczba godzin pracy polskich pracowników jest jedną z największych na świecie. Na zachodzie jest ta debata dużo bardziej głośna, możemy tak powiedzieć. Widzimy, że świat pracy się zmienia. Postępuje automatyzacja, robotyzacja pracy. Rośnie wydajność dzięki temu pracy.
Ale czy to nie będzie zagrożenie dla osób starszy.
Właśnie jeśli zmniejszymy czas pracy, absolutnie nie, bo to oznacza, że te etaty, które byłyby być może obcięte ze względu na to, że roboty zastępują pracę człowieka, nie będą zlikwidowane, dlatego że mniej godzin pracy my będziemy wypracowywali, więc wydaje mi się, że tego zagrożenia by nie było.
Ostatnio mówi się dużo o pomyśle prezydenta Andrzeja Dudy odnośnie tak zwanej emerytury stażowej. Jak ona może wpłynąć na rynek pracy, szczególnie w kontekście właśnie osób starszych?
Pan prezydent i tutaj za namową NSZZ Solidarność podniósł ten problem. Rzeczywiście my otrzymujemy codziennie kilkanaście telefonów i od związkowców, i od osób, które nie są członkami NSZZ Solidarność i mówią, że potrzebują tej emerytury stażowej, bo przepracowali na przykład już 42-3 lata. Zaczynali pracę w wieku 17-18 lat i dzisiaj zbliżają się do wieku emerytalnego i są zmęczone pracą. Stąd ten pomysł, żeby pokazać im możliwość, ale chodzi o możliwość, a nie narzucenie odgórne.
Ludzie dojrzali mogą być atrakcyjne dla rynku pracy. Trzeba im tylko dać normalne, rynkowe warunki do rywalizowania z ludźmi młodszymi na tym rynku.
Podkreśla Wioleta Kakowska-Mering, specjalista serwisu Praca i Biznes w portalu trójmiasto.pl.
Brak rąk do pracy spowodował, że pracodawcy zostali zmuszeni de facto do zmiany swojej polityki zatrudnienia. Na początku sięgnęli po ludzi młodych, zachęcając studentów i młodych rodziców do pracy, oferując elastyczny czas pracy. Potem otworzyli się na zatrudnianie obcokrajowców. Teraz coraz częściej przypominają sobie o ludziach w wieku dojrzałym. Nie robią tego tak naprawdę, mam wrażenie, z dobrej woli, tylko zmusił ich do tego właśnie rynek pracy i brak ludzi do pracy.
No właśnie często widzimy, że nawet w popularnych sieciówkach czy w punktach gastronomicznych widać nie młodych ludzi, ale osoby starsze.
Tak, tak, zdecydowanie. Jeszcze jakiś czas temu w sieciach restauracji pracowali właśnie tylko młodzi ludzie, których chęcono atrakcyjną ścieżką kariery. Dziś coraz częściej te kurczaki w panierce czy hamburgery podają nam ludzie w wieku emerytalnym. Niestety dzieje się tak nie dlatego, że doceniono potencjał ludzi starszych, tylko zwyczajnie nie było innego wyjścia. Są jednak branże, i na to bym chciała mocno zwrócić uwagę, w których nie masz takiego problemu z kadrą. Uważajmy więc, aby świetni specjaliści od edukacji, bankowości, finansów, a nawet IT w sile wieku zbyt często nie lądowali, jak to się mówi, na kasie czy w stróżówkach, tylko dlatego, że ich szefowie uznali, że skoro osiągnęli ten pewien wiek dojrzały, to wypalili się i nie są w stanie nic więcej ciekawego zaoferować pracodawcy. Potencjał specjalistów należy wykorzystywać jak długo można.
Wywiad z ekspertem.
Im więcej osób na rynku pracy, tym stabilniejszy system emerytalny. Jak wygląda dziś sytuacja na pomorskim rynku pracy? Moimi gośćmi są Anna Pawłowska, kierownik Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Dorota Bodkowska, doradca zawodowy, obie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Z jednej strony cieszymy się z niskiej stopy bezrobocia, z drugiej jednak niepokoją dane dotyczące struktury ludności według ekonomicznych grup wieku. A prościej mówiąc, ile osób w wieku produkcyjnym przypada na osoby w wieku emerytalnym? W ubiegłym roku 60% ludności na Pomorzu stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, a jedynie 20% w wieku emerytalnym, czyli kobiety w wieku powyżej 60 lat i mężczyźni w wieku powyżej 64 lat. Jakie są prognozy?
Jeżeli chodzi o prognozy ludności dla województwa pomorskiego, to one wskazują, że nam społeczeństwo się starzeje. Już w niedalekiej przyszłości, to jest w 2025 roku, ubędzie nam prawie 53 tysiące osób w wieku produkcyjnym, czyli tych osób, które są najbardziej aktywne zawodowo, natomiast przybędzie nam prawie 74 tysiące osób w wieku emerytalnym, czyli struktura ludności nam się zmieni. To będzie 58% osób w wieku produkcyjnym i ponad 23% w wieku emerytalnym. A jeżeli spojrzymy na dalsze prognozy do 2050 roku, to ludności w wieku produkcyjnym ubędzie nam prawie 280 tysięcy, a przybędzie nam ludności w wieku emerytalnym o prawie 300 tysięcy, to jest o prawie 1/3 w tej chwili osób pracujących.
Kobiet pracujących jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Z czego to wynika?
Wynika to z tego, że kobiety w wieku młodszym rodzą dzieci, wtedy mają pewien okres dezaktywacji zawodowej. Natomiast w wieku starszym bardzo często opiekują się osobami zależnymi, czyli rodzicami.
Osobny problem to osoby długotrwale bezrobotne. Jaki stanowią procent wśród bezrobotnych i czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat?
Rynek pracy dynamicznie się zmienia. Liczba bezrobotnych też się zmienia. Ona się zmniejsza. W roku 2019 mamy około 42 tysięcy bezrobotnych, kiedy 5 lat wcześniej mieliśmy prawie 97 tysięcy osób bezrobotnych. To oznacza, że w każdej kategorii bezrobocia liczba się zmniejszyła. Również wśród długotrwale bezrobotnych mamy mniejszą liczbę osób długotrwale bezrobotnych. Natomiast struktura, czyli udział tych osób zmienia się. On się zmniejszył w przypadku długotrwałego bezrobocia, ale mamy inny problem, problem kobiet. Tutaj również liczba kobiet bezrobotnych się zmniejszyła, ale udział ich w ogóle bezrobotnych jest zdecydowanie wyższy, bo wynosi prawie 63% i to jest najwyższy udział wśród wszystkich województw kraju.
W związku z tym kieruję pytanie do pani Doroty Bodkowskiej. Skoro zależy nam, aby jak najwięcej osób pozostało na rynku pracy, czy są jakieś programy aktywizujące bezrobotnych?
Tak, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku promuje poradnictwo zawodowe, usługi poradnictwa zawodowego w regionie. W strukturze urzędu funkcjonują dwa centra informacji i planowania kariery zawodowej. Jedno mieści się w Gdańsku przy ulicy Żabi Kruk 16, natomiast drugie w Słupsku przy ulicy Jaracza 18. W tych dwóch instytucjach pracują doradcy zawodowi, którzy świadczą usługi dla osób dorosłych, osoby pełnoletnie mogą do nas się zgłaszać. Nie ma ograniczenia górnego wiekowego. Także świadczymy pomoc tym osobom, które chciałyby zaplanować swoją karierę zawodową, dopiero wchodzą na rynek pracy, bądź też osobom, które już na tym rynku funkcjonują dłużej, chciałyby na przykład zmienić zawód i potrzebują porady fachowca w tym zakresie. Również kładziemy nacisk na to, żeby uświadamiać naszych klientów, jak ważne jest całożyciowe uczenie się, podnoszenie swoich kwalifikacji, żeby nadążyć ze zmianami, które zachodzą na rynku pracy i proponujemy, oprócz tego, że świadczymy usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego, proponujemy również naszym klientom udział w warsztatach. Organizujemy cykliczne akcje skierowane do różnych grup klientów, które mają właśnie pomóc im zaistnieć na rynku pracy bądź wyposażyć w kompetencje miękkie, które są bardzo potrzebne, by odnaleźć się na zmieniającym się ciągle rynku pracy.
Także jakie to są kompetencje?
Zarządzanie sobą w czasie, czy umiejętność współpracy zespołowej, radzenie sobie w sytuacjach stresujących, także też to są kwestie, które są ważne z punktu widzenia pracodawców, także staramy się na to również zwracać uwagę, prowadząc zajęcia grupowe dla tej grupy.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękujemy.
Głos pracownika, informacje.
Robert Silski. Bezrobocie w grudniu wyniosło 5,2%, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w listopadzie. Sytuacja na rynku pracy jest stabilna, mamy najniższe wskaźniki rejestrowanego bezrobocia, ale wyzwaniem jest brak pracowników o odpowiednich kompetencjach, podkreśla wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Alina Nowak wzięła udział w konferencji Praca 4.0 – Rynek pracy w procesie zmiany, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan. Wiceminister podkreślił, że jej resort jest otwarty na współpracę z pracodawcami i ich problemy z niedopasowaniem kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.
Szeroka współpraca z instytucjami szkoleniowymi, z systemem edukacji, edukacji na każdym poziomie, który musi dostosować kwalifikacje osób, które korzystają z tego systemu do oczekiwań pracodawców. Zwrócenie uwagi na kompetencje.
Wiceminister Alina Nowak zwróciła też uwagę, że mamy zbyt wysoki odsetek osób biernych zawodowo i niski poziom zatrudnienia osób w wieku 50+. Resort Rozwoju przedstawił w Sejmie informacje o działaniach rządu na rzecz przedsiębiorców, to m.in. wprowadzenie programu Mały ZUS Plus, pakietu Przyjazne Prawo, Konstytucji dla Biznesu oraz szeregu ułatwień dla rodzinnych firm. Rozwój przedsiębiorstw ma wspierać również wprowadzona niedawno ustawa ograniczająca zatory płatnicze oraz ulga na start dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Z urlopów dla rodziców skorzystało w ubiegłym roku prawie 730 tysięcy osób, informuje resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tylko w grudniu ubiegłego roku na takich urlopach było ponad 280 tysięcy rodziców. Po narodzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów płatnego urlopu. Są to urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Dodatkowo mężczyznom przysługują 2 tygodnie pełnopłatnego urlopu ojcowskiego. W ubiegłym roku z urlopu macierzyńskiego skorzystało prawie 370 tysięcy kobiet i 12 tysięcy mężczyzn.
Ciekawostki.
Nie na każdą rozmowę kwalifikacyjną trzeba ubrać garsonkę czy garnitur. Czasami przyda się trochę ekstrawagancji. Co ciekawe, jest zestaw pytań, który na pewno usłyszymy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Tłumaczy Natalia Bogdan, prezes Agencji Pracy Jobhouse. Rozmawia Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Jak nie zepsuć dobrego wrażenia na rozmowie kwalifikacyjnej i nie stracić tej szansy na pracę?
Na pewno do każdej rozmowy kwalifikacyjnej trzeba się przygotować. Jeszcze raz zapoznajmy się z ogłoszeniem, na które aplikowaliśmy. Zgooglujmy wcześniej osobę, z którą się spotykamy. Zobaczmy, kim ta osoba w ogóle jest. Być może znajdziemy też w internecie czy na stronie internetowej pracodawcy informacje, czym ta osoba się zajmuje. I dzięki temu możemy już znaleźć jakieś punkty zaczepienia. Mhm. Poczytajmy o samej firmie. Przygotujmy też pytania na taką rozmowę.
Czy idąc na rozmowę kwalifikacyjną możemy się spodziewać jakichś pytań, które na pewno padną? Bo padają na każdej rozmowie?
Tak, jest taki zestaw pytań, które na większości spotkań padają. Oczywiście to, o co może zapytać nasz rekruter, to jest dosyć szerokie spektrum, więc na pewno nie uczmy się na pamięć odpowiedzi na każde możliwe pytanie, no bo pewnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, o co zapyta nas ta konkretna osoba. Ale są takie pytania, jak pytanie o nasze silne i słabe strony, o nasz największy sukces i największą porażkę, zwykle zawodową, o przeszłości naszej zawodowej, żebyśmy potrafili odpowiedzieć, dlaczego na przykład nie pracujemy już w poprzedniej firmie, albo dlaczego w ogóle szukamy nowej pracy, dlaczego akurat w tej firmie chcielibyśmy pracować. No i takie standardowe pytania już bardziej formalne, typu jakie są nasze oczekiwania finansowe i od kiedy jesteśmy dyspozycyjni do podjęcia nowej pracy, być może też jaka forma umowy nas interesuje, od kiedy możemy zacząć, to są takie standardowe, które mogą paść.
A jakie my pytania powinniśmy zadać, albo których nie powinniśmy zadawać na tej pierwszej rozmowie?
Na pewno unikałabym pytań, które będą sprawiać, że będziemy postrzegani jako osoby roszczeniowe. Czyli nie zadawałabym już od razu pytania o to, czy trzeba pozostawać po godzinach, co firma oferuje, czy jaka marka samochodu, na przykład służbowego. Czyli tak nie skupiać się na tym, co tylko firma może mi dać. Przyjdzie czas później, żeby takie kwestie formalne też ustalić, ale właśnie unikałabym takiego skupiania się na tym tylko, co my chcemy uzyskać od pracodawcy, żeby tego pierwszego wrażenia po prostu nie psuć. A o co warto zapytać, to przede wszystkim to, co nas interesuje i co nie zostało wyjaśnione podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Jak się zachowywać? Jak się ubrać?
Na pewno profesjonalnie i schludnie. Znowu to czasami zależy trochę od branży. No bo są firmy o takiej kulturze mocno formalnej, gdzie pewnie ten garnitur, krawat, garsonka będą obowiązkowe. A są takie firmy, na przykład mniejsze, rodzinne, inne, może właśnie kreatywne, jakaś branża eventowa. To są takie firmy, w których jest bardziej luźna atmosfera, ale znowu to nie znaczy, że nawet w takiej firmie powinniśmy się pojawić na przykład w dresie na rozmowie kwalifikacyjnej, tylko może po prostu trochę mniej formalnie, czyli na przykład jakaś koszula, sweterek. Im większe takie obycie będziemy mieli z takimi rozmowami, spotkaniami, tym z mniejszym stresem one będą się wiązać i łatwiej będzie nam po prostu wypaść lepiej.
Wszechstronnie wykształcony menadżer projektu już wkrótce może być najbardziej poszukiwanym zawodem przyszłości. Brakuje osób, które potrafią kierować zespołem na każdym etapie rozwoju projektu, mówi Marek Trojanowicz, szef technologiczny BrainScan. Rozmawia Iwona Wysocka.
Jeżeli postawimy tezę, że nie wiemy, jakie będą zawody w przyszłości, bo tak naprawdę nie wiemy. Wiemy tylko, że dość dynamicznie rozwija się technologia, dużo szybciej niż jeszcze 100 czy 200 lat temu, to zgodnie z tą tezą ja bym powiedział tak, kształćmy się w taki sposób, żeby móc ogarniać możliwie jak najszersze spektrum różnego rodzaju problemów. W tej chwili na pewno brakuje inżynierów, natomiast mi się wydaje, że jeszcze bardziej brakuje ludzi, którzy są w stanie prowadzić projekty i zarządzać tymi ludźmi, jakby taką czapę powodując nad dowolnym projektem. Bo jeżeli w myśl tej tezy, którą powiedziałem, nie wiemy, co nas spotka, to na pewno cokolwiek nas nie spotka, będą potrzebni ludzie, którzy będą prowadzić poszczególne rzeczy. Tak? No jeżeli sobie wyobrażamy w tej chwili dowolne zagadnienie, zrobienie samochodu, który sam jeździ, to ktoś musi tym kierować i tymi zespołami inżynierów, programistów, projektantów itd., itd. Uważam, że dużo większy głód w przyszłości będzie właśnie na takich, jak to nazywam sobie, nowo oświeconych ludzi, którzy będą w stanie prowadzić projekty, a żeby takich wykształcić, kształćmy horyzontalnie z pewnym naciskiem, może na, kolokwialnie mówiąc, mniejsze wkuwanie, a bardziej kojarzenie i myślenie. Na pewno nauki ścisłe, łączenie tych nauk, czyli żeby jak najwcześniejszym etapie móc połączyć fizykę z matematyką, z chemią, a nie na studiach. Powiązanie tego wszystkiego z filozofią.
Luka kompetencyjna problemem pracodawców. Czy w tym roku nadal będą trudności z pozyskaniem pracowników i jakich branż te trudności najbardziej dotyczą? Dominika Raszkiewicz.
Obecnie mówi się, że przed pracodawcami stoi wyzwanie luki kompetencyjnej. Czym tak naprawdę jest ta luka kompetencyjna?
Myślę, że tutaj głównie mówimy tak naprawdę o takiej luce kompetencyjnej, gdzie widzimy, że pracownicy, brakuje im tak naprawdę kilku umiejętności, niedopasowania, coś, co należy jeszcze poprawić w kontekście właśnie wiedzy, coś, co trzeba jeszcze nadrobić. Myślę, że tutaj też dużą rolę będzie odgrywało to, aby właśnie może różnego rodzaju programy szkoleniowe poruszyć również jakieś programy edukacyjne. To jest na pewno gdzieś tam dużym wyzwaniem stojącym również zarówno przed pracodawcami, ale też jeszcze przed takimi programami edukacyjnymi, które stoją przed młodymi osobami, które wychodzą dopiero na rynek pracy, żeby faktycznie te osoby mogły tutaj dopasować się do tego rynku pracy, który stawia coraz większe wymagania.
Jakich branż dotyczy luka kompetencyjna? Jakie tutaj możemy wskazać te najbardziej potrzebujące nowych pracowników w branży?
Zdaniem pracodawców największa luka kompetencyjna dotyczy obszarów właśnie sprzedaży detalicznej, obsługi klienta, edukacji, ale też właśnie tych obszarów produkcyjnych. Myślę, że też kwestie edukacji i energetyki tutaj odgrywają bardzo dużą rolę.
To ja jeszcze zapytam o źródło tej luki kompetencyjnej. Skąd ona się w ogóle bierze? Czy pracownicy niedostatecznie się kształcą? Czy pracownicy niedostatecznie się przygotowują do danego stanowiska pracy? Nie są wyspecjalizowani?
Faktycznie myślę, że tutaj byśmy zwrócili uwagę już na to, jeżeli pracownicy przychodząc na swoje pierwsze miejsca pracy, kończą edukację i tak naprawdę tutaj zdobywają dużo teorii i nie mają tej praktyki, no to wówczas tak naprawdę mówimy właśnie o tej luce kompetencyjnej, gdzie obecnie edukacja nie kształci tak naprawdę w praktyce i tak naprawdę jak wychodzimy, pracownicy wychodzą już na rynek pracy, to brakuje im takich podstaw, gdzie stawiają duże wymagania pod kątem oczekiwań finansowych, a nie do końca spełniają właśnie te wymagania odnośnie umiejętności technicznych, specjalistycznych, a często jeżeli nawet pojawiają się jakieś umiejętności analityczne, to nie są one łączone z kompetencjami miękkimi.
Przegląd informacyjny mediów związkowych.
Portal tygodnika Solidarność Tysol.pl informuje, że Polakom nie przeszkadza ograniczenie handlu w niedzielę. Tak twierdzi ponad 2/3 ankietowanych. Wynika z raportu Santander Consumer Banku dla portalu Money.pl. Wolne niedziele w handlu przeszkadzają tylko co czwartej osobie, która uczestniczyła w badaniu. Na pytanie, czy zakaz handlu utrudnił mi życie, przecząco odpowiedziało 69% respondentów. Z kolei 63% badanych stwierdziło, że przyzwyczaiło się do ograniczeń i po prostu robi zakupy w inne dni. Z tego samego portalu Tysol.pl dowiadujemy się, że Solidarność krytycznie ocenia projekt nowelizacji kodeksu pracy autorstwa posłów Koalicji Obywatelskiej. Najwięcej wątpliwości budzą przepisy dotyczące ujawniania wysokości zarobków, ponieważ są one sprzeczne z orzeczeniami Sądu Najwyższego. Zdaniem związku projekt jest wycinkowy i nie będzie skutecznym narzędziem antydyskryminacyjnym. A portal OPZZ oznajmia, że według danych OECD jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy i świata. Pracujemy rocznie ponad 300 godzin więcej niż przeciętny Brytyjczyk i prawie 400 godzin ponad średnią w Niemczech. Coraz więcej czasu, także swojego prywatnego, poświęcamy na wykonywanie obowiązków i zadań służbowych. Dlatego OPZZ proponuje, aby wydłużyć w Polsce wymiar urlopu wypoczynkowego do 35 dni dla wszystkich pracowników. To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś problemy lub uwagi, proszę pisać na kontakt. Głos pracownika @radiogdansk.pl. Do usłyszenia. Olga Zielińska.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.